Otwórzmy 32 rozdział Księgi Wyjścia. 32 rozdział Księgi Wyjścia, czyli drugiej Księgi Mojżesza. I czytajmy od początku Słowo Boże od pierwszego wiersza. A gdy lud widział, że Mojżesz opóźniał zejście z góry, zgromadził się wokół Aarona i rzekli do niego: Nurze, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Odpowiedział im Aaron: Pozdejmujcie złote kolczyki, które macie w uszach, wy i wasze żony, wasi synowie, wasze córki, przynieście do mnie. I pozdejmowali cały lud złote kolczyki, którzy mieli w uszach swoich, i przynieśli do Aarona. I przyjął je z ich rąk, ulał w formie glininy posąg cielca, i wtedy oni rzekli: To są bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze Wszechmogący, w tej podróży przez Słowo. Spraw, Panie, aby była to podróż, która nas pouczy, ukaże, na której znajdziemy Twoje ślady, Twoje drogowskazy, latarnie świecące nam, abyśmy wiedzieli, jak postępować, a od czego się odwracać, gdzie oczy kierować, a gdzie spuszczać wzrok. Prosimy Cię o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Mówiliśmy, że przez wakacje będziemy mogli wracać do tematu, którym jest wyjście Izraela z Egiptu, dlatego że temat ten stanowi dla nas, jakby młodzież nam go wywołała przez kalendarz, który nam przygotowała na ten rok. No i ten temat, wyjście z Izraela, wyjście do wolności, jest tematem, który dla nas jest jakby dość istotny. Chcemy przez wakacje sobie na ten temat pomyśleć, stąd ten tekst, który dzisiaj rozważam. Jest to kolejny wątek i myślę sobie, warto by było zwrócić uwagę na poprzednie, ale nie chcę, żeby czasu nie zajmować. Czym jest bałwochwalstwo? Wszyscy wiemy. Bałwochwalstwo to, według definicji, którą podaje nam Słowo Boże, to zamiana. Zamiast Stwórcy, który jedyny jest błogosławiony na wieki, zaczynam czcić stworzenie w jakiejkolwiek postaci. Zamiast Stwórcy zaczynam czcić stworzenie. Tak mówi Słowo Boże, List do Rzymian, pierwszy rozdział, prawda, możemy to sobie czytać. Zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na chwałę śmiertelnego stworzenia, człowieka, jakichś wymyślonych idei, jakichś wymyślonych posągów czy czegokolwiek innego. Wszyscy wiemy, że bałwochwalstwo jest grzechem, który Bogu się nie podoba z bardzo prostego powodu. Ponieważ na tym stole komunijnym jest napisane to imię Boże, które jest dla nas święte i najważniejsze. Jestem, który jestem. Ech je, asher, ech je. Jestem, który jestem. Żyjący, tak byśmy powiedzieli. Jestem. To jest Bóg. A kim są bożkowie? Kim są bożki? Kim jest ulany z materiału jakiś cielec? To jest nicość. Coś, czego nie było, coś, co powstało i coś, co się rozpadnie. To jest nicość. W nim nie ma życia, nie ma czegoś takiego, co by ożywiło nasze myśli w taki sposób, żeby dało nam możliwość przetrwania w trudnych momentach. Pięknie to powie Psalm 115. Myślę, że wszyscy go dobrze znamy. Warto się do niego odwołać choćby na chwilkę, ponieważ kiedyś nim bardzo dotknięty w czasie rozważania, jakie miał tutaj brat Przemysław, ciągle będzie chyba za mną chodził, bo jest po prostu takim psalmem, który świetnie pokazuje, kim jest Bożek. Mówi Psalm 115, wiersz 4. Bożek jest ze srebra lub ze złota i jest dziełem człowieka. To jest bardzo ważne, ponieważ Bóg stworzył człowieka, a człowiek tworzy Bożka. W tej kolejności. To Bóg stworzył człowieka, a człowiek tworzy bogi, tak? W tym sensie. Człowiek tworzy bożki. To nie bożki tworzą człowieka, prawda? To człowiek tworzy bożki. Tutaj to jest powiedziane wyraźnie. I mówi tak. Bożek ma usta, a nie mówi. Ma oczy, a nie widzi. Ma uszy, a nie słyszy. Ma nos, a nie czuje zapachu, nie wącha. Ma ręce, a nie mogą dotknąć. Ma nogi, a nie może chodzić. Ma szyję, krtań, a nie wydobędzie żadnego głosu. I mówi, i podobni są ich twórcy do tych bożków. Tak? Bożek to jest taka postać, taka idea, takie coś, takie wyobrażenie, co może przypominać Boga, co może wyglądać jak Bóg, co może wyglądać jak człowiek, ponieważ ma te atrybuty, ale jednocześnie takie atrybuty, z których nie może korzystać. Tak? Ma ręce, ale nie może nimi zrobić żadnego ruchu, nie może objąć. Ma nogi, nie może nigdzie pójść. Ma oczy, które są namalowane, ma usta, które są wyrzeźbione, ma uszy, które są wyrzeźbione, ale ani nie słyszy, ani nie widzi, ani nie mówi, ani nie czuje. Tacy są bogowie, takie są bożki. I my, jako ośrodkowcy, wiemy, że Panu Bogu bawochwalstwo się nie podoba, nie podoba, nie podoba, ponieważ uderza w samo serce. Możemy powiedzieć, ale czemu, Panie Boże? Ponieważ uderza w samo serce. Ponieważ On jest żyjący, a bogowie są puści, są martwi. Jeżeli przylgniesz do bogów, staniesz się nicością jak oni. Jeżeli przylgniesz do Boga, staniesz się żyjący. Dlatego to jest takie ważne. Ale jednocześnie tak ważne, żebyś nie stawał rozkrokiem Bóg i bożki. Ponieważ jest to sytuacja, w której możesz i na pewno stracisz życie. Dlatego Bóg mówi, że pierwszym przykazaniem, jaki daje człowiekowi, brzmi: nie będziesz miał innych bogów obok mnie. To jest pierwsze fundamentalne przykazanie, które wynika z dekalogu i także z Nowego Testamentu. Jezus Chrystus nam przynosi objawienie i mówi nam: to jest Bóg. Bóg jest życiem. Bóg jest twoim Ojcem. Bóg jest tym, który ci dał życie. Spójrz, zobacz. To jest ważne. Jednocześnie wiemy dobrze, że w naszych sercach mogą powstawać różnego rodzaju bogowie. I ziemsiątkowiec to nie jest człowiek, którego się da namówić do kultu obrazów. To? Gdyby ktoś nam teraz jakiś obraz postawił, jakąś figurę postawił i powiedział: czcicie, to jest wasz Bóg, to wszyscy byśmy się go wyśmiali. Nikt z nas by się w ogóle nie przejął, popukalibyśmy się w głowę, powiedzielibyśmy sobie: idź sobie, człowieku, tak? My wiemy, że Bogu się to nie podoba, nikt nas nie namówi do tego. Nie ma takiej siły na świecie, która by powiedziała: to jest twój Bóg, oddaj mu pokój. Możemy powiedzieć, choć może na wyrost, że gdyby nas ktoś chciał do tego zmusić, to byśmy gotowi życie oddać. A nie uklęklibyśmy przed żadnym posągiem, żeby go czcić, żadnym obrazem, żeby go wielbić, żadną inną figurą, żeby powiedzieć: to jest mój Bóg. Jesteśmy bowiem wystarczająco jakby już osadzeni, mamy dobry fundament, tak? Wiemy, że Bóg jest niewidoczny i że temu niewidocznemu Bogu będziemy składać chwałę i będziemy czcić tylko Jego. Choć Biblia jest ważna, to nawet tej Biblii nie będziemy czcić w taki sposób, żeby ktoś powiedział: czciciele Biblii. Choć krzyż jest ważny, nie będziemy go czcić, ponieważ on nie jest przedmiotem kultu, on nam tylko coś przypomina. Biblia nam coś mówi, krzyż nam przypomina, ale nasze myśli, nasz cały wysiłek duchowy jest skupiony na Bogu niewidzialnym. Jeżeli ktoś nam powie: to jest jakiś przedmiot, go czci, bo to jest twój Bóg, to go wyśmiejemy, powiemy: absolutnie nie. Zabij mnie, a nie będę czcił, nie będę się kłaniał, nie będę się tego modlił, bo to nie jest Bóg. I to jest dla nas oczywiste, prawda? Czemu Izrael tak łatwo zbłądził i tak szybko poszedł w stronę bawochwalstwa? Na pewno dlatego, że żył w świecie przez całe pokolenia, w świecie, gdzie ten kult bogów był tak mocno osadzony i tak to było oczywiste, że to objawienie Boga nie głęboko jeszcze nie zapadło w serce Izraela. Tak? To pokazuje tylko, że człowiek, który się nawraca, który rozpoczyna swoją podróż za Bogiem, ma pewne niebezpieczeństwa. Jemu łatwiej jest wrócić do bożków, do bogów, do różnego rodzaju takich właśnie przedstawień, niż człowiekowi już głębiej osadzonemu. Ale czy, siostry, bracia, czy człowiekowi idącemu za Bogiem, idącemu za Chrystusem już długo, już lata, naprawdę nie grozi bawochwalstwo? Niestety grozi. Bo chociaż nie będziemy czcić żadnych figur, żadnych obrazów, żadnych rzeźb, posągów, to jednak przylgniemy do czegoś, przylgnie nasze serce, możemy powiedzieć, do czegoś, co uznamy za koniecznie potrzebne. Za absolutnie koniecznie niezbędne dla naszego życia, co nie jest Bogiem. Jeszcze raz. Przylgniemy do czegoś, co uznamy za koniecznie potrzebne, za absolutnie potrzebne do naszego życia. Bez czego nie wyobrażamy sobie życia. Bez tego nie wyobrażamy sobie życia. Bez tego nasze życie byłoby puste, byłoby bez sensu, byłoby martwe, byłoby pozbawione emocji, smaku i tak dalej. Jeżeli ktoś, coś stanowi absolutną wartość w naszym życiu, to staje się absolutem. To staje się Bogiem. To staje się Bożkiem. A to kończy się zawsze tak samo i niestety zawsze tragicznie. Bo w pewnym momencie, gdy wreszcie okaże się, że nie jest Bogiem, że nie może wszystkiego, a przede wszystkim, że nie może dać nam życia, to odchodzimy smutni, odchodzimy zrażeni, odchodzimy poranieni. Taka jest prawda o bałwochwalstwie. Niestety, chcę zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia, tylko na kilka elementów w takim telegraficznym skrócie. Ciągle nasze oczy chciałbym kierować na Dzień Stworzenia. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak siedzi we mnie głęboko. Może to brak rozwoju duchowego, może to jakieś inne braki, ułomności, które mam. Ale jakoś ciągle myślę sobie, że jeśli będziemy wracać do tego Dnia Stworzenia, do tego pierwszego dnia, gdy człowiek się pojawił, czyli szóstego dnia, mówiąc w kategoriach literatury biblijnej, tak? I tylko literatury biblijnej, żeby się Szymon jeszcze chciał dalej słuchać. Gdy myślimy o tym, gdy Bóg stworzył człowieka i stworzył go takiego pięknego w ogrodzie, osadził i powiedział, możesz tu wszystko, wszystko jest dla ciebie, wszystko, co stworzyłem. Te wszystkie rośliny, te wszystkie zwierzęta, te wszystkie stworzenia, te wszystkie góry, te wszystkie doliny, te wszystkie piękne jeziora, te wszystkie lasy, te wszystkie rzeczy, które masz nad głową, to niebo, które ci, to wszystko stworzyłem dla ciebie, bo cię kocham. I z żadnego innego powodu, tak? Stworzyłem cały ten świat, ponieważ cię kocham. Jak mówimy, tak jak Bóg, tak jak ojciec, który tworzy, jak rodzic, który robi pokój, przygotowuje pokój na przyjście dzieciątka. Wszystko przygotowałem dla ciebie, a na koniec ciebie. Mój skarb, moją perłę, o której dzisiaj mówił Jacek, tę skarb i tę perłę tam osadziłem. I chcę powiedzieć tak, zobacz, to wszystko takie piękne, widzisz? Rodzice robią cuda, nie? Teraz są takie piękne rzeczy. Teraz jakby się miało dzieci, nie? Takie małe, to by człowiek naprawdę mógł wyczarować różny świat. Jak się gasi światło, to można zrobić gwiazdy, prawda? Świecą nad głową. Takie można cuda zrobić. I to nie planetarium, nie, Magda? Można stworzyć przepiękne rzeczy. Dlaczego? Z jednego powodu tylko. Chciałoby się temu dziecku dać wszystko, co najpiękniejsze i tak go tam po prostu tak, oj, niech ma wszystko, co tak i żeby mu niczego nie brakowało. Tak byśmy chcieli? Pan Bóg jest taki właśnie, bo kocha. Pan Bóg jest taki, bo kocha. I on to wszystko nie robi sztuczne, to nie jest, wiecie, zrobione z plasteliny, ani z gliny, ani udawane. To wszystko jest prawdziwe. Jak on stworzy gwiazdę, to nie taką, że namaluje na suficie, nie? Jak on stworzy gwiazdę, to ona ma tam 150 milionów stopni, tak? Zachodzą zjawiska termojądrowe w środku. On jest poważny. Jak już kocha, to tak kocha, wiecie, 150 milionów stopni Celsjusza, żeby zaszły zjawiska termojądrowe, żeby tam zaczęło to przechodzić, te pierwiastki lżejsze w cięższe. Rozumiecie? Ja nie rozumiem, ale to mówię. Zawsze ktoś może mnie poprawić. Zbór astronomów to jednak, co by nie mówić. Na pewno jest ktoś, kto mnie poprawi. Chcę powiedzieć tak, jak on tworzy gwiazdki, to nie tak maluje. Jak on stworzy listki, to nie wytnie z plasteliny, prawda? Ani nie zrobi z plastiku albo czegoś. Tylko jego liście żyją. I to wszystko zrobił dla... jeszcze raz, dla kogo? Dla człowieka. A konkretnie ten człowiek ma na imię? Szymon. Bogusia. Bożenka. Mariola, co wodę pije. Wszystko, co stworzył, stworzył konkretnie dla ciebie. Wiesz? Uwierz. Wszystko, co stworzył, jest stworzone dla ciebie. Te gwiazdy na niebie świecą dla ciebie. Te ptaki śpiewają dla ciebie. Ta burza, która jest, też jest dla ciebie. Ten deszcz, który pada, jest dla ciebie. Te motyle, które fruwają dzisiaj na łące i są wszystko, wszystko jest stworzone dla ciebie. To słońce, które świeci, to ciepło, które jest i ten mróz, i ten szron, wszystko jest zrobione dla ciebie. Ten przerębel to tylko dla Kasi. Kasia kocha kąpać się w przeręblu. To nie wiem, czy to prawda, Kasiu? W przeręblu. Naprawdę. dla pozostałych jest słońce, lato i w ogóle. Chcę zwrócić waszą uwagę, siostry i bracia, że ten Bóg, który stworzył taki świat, w taki dzień, w taki pierwszy moment, jednocześnie chciał nam coś powiedzieć. Powiedzieć, że nas kocha, że nas akceptuje i że chce dla nas jeszcze więcej i więcej i więcej. Tak? Czego Bóg naprawdę chce dla nas? Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, to jest ważne. Czego Bóg chce dla nas? Czy możemy odpowiedzieć? Czy każdy z nas może znaleźć jakiś pomysł? Czego Bóg chce dla mnie? Zbawienie. A zanim potrzebowaliśmy zbawienia, bo zbawienia potrzebuje człowiek, który go stracił, jakby równowagę. Chwieje się, padł. Czego? Jego. Na pewno każdy z nas zna tę odpowiedź. Potrzebuje Jego, potrzebuje pomocy, gdy jest zmęczony, ratunku, siły. Ale tak naprawdę, czego najbardziej? Bóg chce, żebyś był szczęśliwy. Żebyś żył. Żebyś żył. Podłączony do Niego. Zjednoczony z Nim. Żebyś żył. Żebyś mógł się zrealizować. Żebyś mógł osiągnąć pełen sukces. Żebyś mógł stać się w pełni człowiekiem. Żebyś mógł być taki jak... Nie wiem, czy możemy to powiedzieć. Żebyś mógł być taki jak On. Tak Bóg chce? Żebyś mógł być do Niego podobny. Wiecie, rodzic, jeżeli jest taki, jaki jest, to myślisz sobie tak, dziecko trochę podobne do matki, trochę do dziadka, do babci, do różnych, prawda? A Bóg chce, żeby to dziecko było podobne
do Niego,
do taty, żeby było podobne. Tak naprawdę najbardziej ze wszystkiego Bóg chce, żeby człowiek był podobny do Ojca, do Boga w niebie. Tak? Zgadzamy się?
Tak.
Bóg chce, żebyś był szczęśliwy i wie, że żeby być szczęśliwy, musisz, czy powinieneś osiągnąć ten stan, być podobny do Niego. W czym leży dzisiaj problem? Jaki ja mam, ty masz, jaki my mamy? Na pewno moglibyśmy na ten temat wiele rzeczy tutaj poruszyć, ale chcemy jedyną rzecz powiedzieć. Problem polega na tym, że ja nie wiem dokładnie, ja się zagubiłem, ja się pogubiłem, tak? Nie wiem dokładnie, czym jest szczęście. Czego ja tak naprawdę chcę? Czego tak naprawdę chcę? Oczywiście, jako chrześcijanin odpowie, chcę Jezusa. Chcę być blisko Boga. Dobra, to jest oficjalna odpowiedź w niedzielę, tak? Tu w kościele. Możemy powiedzieć wszyscy, chcę być blisko Boga. Ale jutro, gdy wrócisz dzisiaj do domu, jutro, gdy pójdziesz do pracy lub będziesz miał trochę wolne, gdy sobie usiądziesz, czego naprawdę chcesz? Wejdź w siebie. Zadaj sobie pytanie, czego ja tak naprawdę w życiu chcę? I może się okazać, że tym czymś nie jest Bóg. Że tym czymś jest jakiś inny rodzaj szczęścia, który chciałbym osiągnąć. I jeśli to nie będzie Bóg, a to będzie coś innego, to wiedz, że to jest właśnie droga ku bałwochwalstwu. Bo Bóg chce powiedzieć, prawdziwie szczęśliwy będziesz tylko wtedy, gdy przylgniesz do mnie całym sercem. I to jest ważne. Ale świątkowcy, my, siostry, bracia, wszyscy ci, którzy są gdzieś blisko nas, wszyscy ci, którzy należą do tej rodziny ewangelicznej, mają, jakby nie dostrzegają, może to jest za dużo powiedziane, ale chcę to powiedzieć, nie dostrzegają pewnej bardzo ważnej rzeczy, że człowiek jest symfonią. Symfonią. Symfonia to jest utwór muzyczny, wszyscy wiemy, nie? Znamy 9. symfonię, Beethovena znamy 5. Znamy 9. i Odę do radości. To tak chciałem, żebyśmy wiedzieli, co to symfonia. Ty jesteś symfonią. Ponieważ symfonia, słowo symfonia jest greckim słowem, oznacza współbrzmienie. Kościół jest symfonią, tak? Gdy śpiewamy razem, mamy być jedną wielką symfonią dla Boga. Symfonia to jest taki utwór muzyczny, który jest wzniosły, taki często bardzo taki rozłożysty na wielką orkiestrę. Zbór jest taką właśnie symfonią. Ale chcę powiedzieć coś więcej. Ty jesteś symfonią. Ty jesteś symfonią. Bóg siebie stworzył jako symfonię, bo co to jest symfonia? To jest jakiś rodzaj trochę wzniosłej, patetycznej polifonii, wielodźwiękowej, tak? Bo ty nie jesteś tylko duchem chodzącym po świecie. Ty nie masz tylko wewnętrznego człowieka, ducha. Ty jesteś także człowiekiem, który używa umysłu, inteligencji, masz psychikę, masz wreszcie to coś, co z każdym rokiem robi się coraz szersze, cięższe, twardsze, grubsze i niestety ciało. Dbasz o nie i tak dalej, ale chcę powiedzieć tak, jesteś symfonią, ponieważ jesteś współbrzmieniem. To, co zostało w środku tam uderzone, w strunach, która została szarpnięta w postaci twojego jakiegoś wewnętrznego życia duchowego, to się wszystko musi zacząć rozszerzać na twoją duszę. Musi zacząć myśleć w ten sposób, jakby sposób, to musi ogarnąć twój sposób myślenia, twoją wolę, twoje uczucia, twoje emocje, ale także twój rozum, twój mózg, prawda, ale także twoje ciało. Ewangelia musi mieć wpływ na wszystko. Chcemy tak powiedzieć. Mówiąc musi mieć wpływ, chcemy powiedzieć, Bóg chce mieć wpływ na wszystko, tak? Nie chce tylko wewnętrznego człowieka. Nie chce tylko czegoś tam w środku, twojego jestestwa. On by chciał, żebyś był symfonią. Żebyś był akordem. Żeby wszystko w tobie pięknie zagrało. Że jak on ciebie uderzy, to tam wszystko współbrzmi, wiesz? Bo wiesz, co to jest taki dysonans. Gdy ciało chce czegoś innego, dusza czegoś innego, gdy emocje gdzieś tam nam fiksują, prawda? Gdzie duch się gdzieś tam wyrywa, a ciało mdłe. Bóg tak nie chce, on stworzył ciebie jako symfonię, jako współbrzmienie, jako coś, co gra, co jest piękne. Zgadzasz się z tym? Czy wiesz, że to jest o mnie, o tobie? Że to nie jest tylko o Jezusie Chrystusie. Bóg stworzył ciebie na podobieństwo symfonii. Chce, żeby całe twoje życie było jedną wielką pieśnią chwały, ale nie tylko gdzieś tam wewnętrznego człowieka. Wszystkiego tego, czym jesteś, tak? Twojego umysłu, twoich emocji, twoich pragnień, ale także twojego ciała. Żeby twoje ciało także było dla Niego. Tęskni za tobą moje ciało, mówi psalmista. Dziesiątkowiec się boi, bo on by wolał, żeby tam to wszystko dotyczyło tylko jego ducha w środku, tak? A tutaj ciało też. I chcemy powiedzieć tak, siostry, bracia, gdy przyglądamy się temu wszystkiemu i gdy patrzymy się na to, czym jest bałwochwalstwo i w jaki sposób tutaj dochodzi do problemu bałwochwalstwa, odnosząc to do pierwszego dnia stworzenia, to wiemy, że Bóg chce, żebyś był szczęśliwy i Bóg mówi, chce, żebyś był do mnie podobny i mam do tego pewien sposób. Mam pewną drogę, która do tego poprowadzi, tak? Mam drogę, która cię poprowadzi do tego, żebyś był jak ja. Tak możemy powiedzieć? Jeszcze im nie powiedział, jaka to droga. Albo może mówił im, ale już dzisiaj nie wiemy. Nie powiedział im, co mają zrobić, żeby być jak on. Ale w tym kierunku po to ich stworzył, żeby byli do niego podobni, prawda? Bóg po to stworzył człowieka, żeby był tą symfonią grającą na jego chwałę, żeby się rozwijał i stawał się coraz piękniejszą partyturą, tak? Coraz piękniej grał. Czy wierzysz w to, że Bóg, kiedy cię stworzył, miał dla ciebie jakiś konkretny cel? Jakąś konkretną drogę? Ta droga to nie jest droga kariery zawodowej. Tu nie o to chodzi. Bóg nie stworzył ciebie z myślą, chciałbym mieć taką dobrą księgową, chciałbym mieć takiego dobrego kierowcę rajdowego, chciałbym mieć takiego idealnego człowieka, który by zdobywał Mistrzostwa Świata w pływaniu stylem klasycznym. Bóg, kiedy cię stworzył, chciał mieć człowieka, który się doskonale rozwinie, w pełni, integralnie, całościowo, tak? Nie tylko duchowo, tak? Ale cały. I przyszedł ktoś, kto wrzucił człowiekowi do ucha takie słowo, które mówi tak. Spójrz na ten owoc i wiedz, że jeżeli go zjesz, to będziesz jak Bóg. Diabeł wie o tym, że człowiek ma tęsknotę do szczęścia, a szczęściem może być tylko zrealizowanie tej mojej pełni, stanięcie się tym, kim Bóg chce mnie uczynić. Jeżeli ja nie będę taki, jak Bóg chce, żebym był, ja nigdy nie będę szczęśliwy. Uwierz to. Tak? Jeżeli nie będę taki, jak Bóg chce, jeżeli nie będę tym, kim Bóg mnie stworzył, ja nigdy nie będę szczęśliwy. Mogę mieć wszystkie pieniądze świata. Mogę mieć wszystkie bogactwa i wszystko to, co jest potrzebne jakby ludziom do tego, że wyobrażają sobie, że to jest szczęście i nie będziesz szczęśliwy, tak? Nie będziesz nigdy szczęśliwy. Ponieważ żeby być szczęśliwy, musisz osiągnąć ten cel, który Bóg ci dał. A ten cel to jest podobieństwo do Niego. Tylko, że problem polega na drodze. Jak osiągnąć ten cel? Diabeł też mówi, będziesz jak Bóg. Bóg mówi, będziesz jak ja. I chodzi nie o to, oni jakby obaj mówią ci bardzo podobne rzeczy, tak? Tylko o jedną rzecz chodzi i tutaj chciałbym na tym się skupić, zamknąć ten temat. Chcę mianowicie powiedzieć tak. Chodzi o to, czy idziesz drogą, którą ci Bóg wskaże, żebyś osiągnął ten cel, czy idziesz drogą na skróty. Diabeł proponuje ci drogę na skróty, tak? Jak wygląda droga na skróty? Tu jest opisana w tym tekście. Droga na skróty wygląda jak złoty cielec. Diabeł chce ci powiedzieć, że droga na skróty jest... Po co się męczyć, człowieku, tak? W naszych czasach? Gdzie wszystko musi być bez męczarni? Pamiętacie, mówię tutaj do starszych ludzi w naszym zborze, do osób, które pamiętają lata 60., 70., ja pamiętam. Mianowicie, jak wyglądało pranie w domu. Mama szła w poniedziałek czy we wtorek, robiła zakupy, robiła dużo gar zupy, żeby było na 2-3 dni, a potem szła do piwnicy, gdzie była pralnia i tam najpierw jednego dnia gotowała, później drugiego dnia dopiero tam się to wszystko płukało, wyrzymali z ojcem, strasznie pracowali, 2 dni, potem się szło z tym do magla, nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta, co to jest magiel. O, bardzo, niech ci Bóg błogosławi. Chcę powiedzieć tak, to nie było to, co dzisiaj robisz, tak? Dzisiaj wrzucasz wszystkie rzeczy do pralki, zamykasz i oglądasz sobie telewizor, pijesz kawę. Wtedy 2 dni ciężkiej pracy przy gotowaniu, przy kotłach, które były gdzieś tam nastawione na jakichś wielkich piecach, to wszystko trzeba było rozpalić, tam był ukrop jak nie wiem gdzie, prawda? Pamiętam swoją mamę, która właśnie w taki sposób gotowała. Nie wiem, czy ktoś miał taki przypadek, bo może... I tam była tara, tak jest, bo to wszystko trzeba było wygotować. Tak, to nie było automatów. Dzisiaj nie chcielibyśmy tak żyć. Dzisiaj uważamy, że to jest jakaś straszna rzecz, prawda? Dzisiaj mamy pralki, dzisiaj mamy cały sprzęt. Wszystko to nam pomaga, żebyśmy my mieli więcej czasu. I mając te wszystkie sprzęty, które nam pomagają, mamy mniej czasu niż oni wtedy. Ja pamiętam, jak mogłem sobie pójść z mamą na spacer. Dzisiaj mama nie ma czasu pójść na spacer z dzieckiem, bo ona jest bardzo zajęta. Nie wiem czym, ale wiem, że im więcej człowiek ma tych różnych gadżetów, tym staje się bardziej uzależniony, leniwy i nie ma czasu, tak? Niby to wszystko zostało po to stworzone, żebyś miał więcej czasu, a okazuje się, że masz mniej czasu. Dziwaczne to jest, prawda? Ja chcę powiedzieć tak. Pamiętajcie wszyscy, siostry, bracia, tę historię o kuszeniu Jezusa na pustyni. Tam jest taka jedna część tej historii, która mówi tak, że diabeł wziął go na taką wysoką górę, wysoką, wysoką, najwyższą i z tej wysokiej, wysokiej, najwyższej góry pokazał mu wszystkie królestwa świata. Oczywiście to jest niemożliwe, tak? Nie ma na świecie takiej góry, na której człowiek by stanął, to by zobaczył wszystkie królestwa świata. Ale powiem tak, w pewnej wyobraźni można rzeczywiście coś takiego dojrzeć. I diabeł powiedział mu tak, zobacz, to są wszystkie królestwa świata, wszystkie potęgi świata. Jest tam i Rzym, i są Partowie, są Indie i są Chiny, jest prekolumbijska Ameryka, jest nieodkryta jeszcze Australia, są Eskimosi. Zobacz, wszystko to dam tobie, jeżeli tylko zrobisz jedną maluśką rzecz. To jest tak maluśka, że tego nawet nie zauważysz. To ma polegać tylko na tym, że się tak szybko przede mną ukłonisz. Tylko się ukłoń i te wszystkie rzeczy będą twoje. Cała potęga świata, bogactwa świata, pieniądze, władza, wszystko to, co jest na świecie, dam ci, bo to moje, mówi diabeł. Bo to wszystko jest moje. Oszukuje, kłamie. Wszystko nie jest jego. Ukradł. Ukradł Bogu i teraz, jak paser mówi, on to może dać komu chce, tak? A tak naprawdę co on chce zrobić? Wciągnął cię w swoją grę. Wciągnął cię w swoją grę. Diabeł nigdy nikogo nie uszczęśliwił, tak? Chociaż niektórych zadowolił przez pewien czas, ale nigdy nikogo naprawdę nie uszczęśliwił. Dlaczego? Bo jest nicością. Nie pochodzi z wieczności, nie ma życia sam w sobie, tylko Bóg ma życie sam w sobie. On jest żyjący. Jeżeli do Niego przygniesz, będziesz żył. Jeżeli do czegokolwiek mogą ci naopowiadać historii niestworzonych, będziesz bogaty, będziesz Naprawdę, muszę powiedzieć tak, żyjemy w takim świecie, siostry, bracia, naprawdę trudnym świecie dla młodych ludzi. My starzy, przepraszam, że tak mówię, bo nie jestem starym człowiekiem, mam wreszcie jeszcze nie 50, więc jestem naprawdę bardzo młodym człowiekiem. Mieszczę się ciągle w tej kategorii raczej pierwszego półwiecza. Jestem małolat. Więc my starzy myślimy sobie tak, dobrze, że myśmy się wychowali w świecie normalnym, gdzie liczył się drugi człowiek, gdzie była piłka, gdzie człowiek biegał po boisku, gdzie grał w piłkę, gdzie się bawił z kolegami, gdzie w ogóle znał imiona kolegów. Dzisiaj to wygląda tak. Spotyka się, widzę to nieraz, spotykają się dwaj ludzie, którzy się lubią, umawiają się na spotkanie, po czym siadają obok siebie i piszą coś na... prawdopodobnie do siebie piszą. Nie umieją mówić. Przestali umieć rozmawiać. Mogą pisać SMS-y, maile, mogą pisać, to umieją. Ale rozmawiać nie umieją. Czuć nie umieją. Czuć nie potrafią. To jest okropne wyzwanie dla naszej młodzieży, okropne wyzwanie dla następnych pokoleń, gdy się okaże, że wszystko zostaje zastąpione takimi wirtualnymi, pozornymi kontaktami, a ludzie przestają ze sobą nawierać kontaktów. Nie wiem, nieraz myślę sobie, że komputer jest wielkim błogosławieństwem, nieraz myślę, że jest jednym z największych przekleństw. Ta cała elektronika i te wszystkie cudowne wynalazki są największym błogosławieństwem umożliwiającym człowiekowi doskonałe komunikowanie się, a nieraz myślę, że to jest największe przekleństwo. Rozmawiałem wczoraj ze swoją koleżanką ze szkoły podstawowej. Mieliśmy bowiem spotkanie dla naszej klasy z podstawówki i ona mówi tak, wiesz co ja musiałem zrobić ostatnio? Nie. Powiedzieć synowi, nie możesz używać komputera. Bo ja to mu tłumaczyłam. Mój mąż jest informatykiem. Zabezpieczał komputer w taki sposób, że po prostu syn nie mógłby wejść, gdyby nie to, że ten chłopak mający lat 12 wszystkie zabezpieczenia łamał. I ojciec zblokował, wyszedł do pracy, a przychodził, a syn po prostu potrafił, ma 12 lat. Jak to? Nie wiadomo. Po prostu cudowne dziecko komputera. Więc to, co mogli zrobić, to mówi fizycznie wywalić komputer z domu. I musiał fizycznie wywalić komputer, po prostu wynieść go z domu. Nie ma komputera, nie ma po prostu. Bo jak jest, gdziekolwiek jest, to on potrafi zrobić cudowne rzeczy. Tylko mówi, przez tydzień najpierw się darł, w ogóle nie chciał rozmawiać. Po tygodniu zaczął mówić. Normalnie zaczął rozmawiać. Potem nawet zaczął książki czytać, z kolegami się umówił, poszedł na podwórko. Mówi, trzeba takich metod. I nam jest bardzo szkoda naszych dzieciaków, bo wiemy, że one są pod taką presją, że my byśmy nie chcieli być pod taką, tak? My byśmy nie chcieli być pod taką, bo nie wiem, co by z nas wyrosło. A z nich niech Bóg im da siłę, żeby trwali przy Jego Słowie, a nam mądrość, żebyśmy umieli im pomóc, tak? Nie namawiam rodziców do żadnych skrajnych działań wobec dzieciaków. Mają wakacje, niech się bawią. Ale powiem tak, diabeł nikogo nie uszczęśliwi. Ja nie chcę sugerować, że komputer to diabeł. Diabeł nikogo nie uszczęśliwi. Diabeł jest pusty. Jego obietnice i gadania, że on ci da cały świat. Jego obietnice, że cały świat, wszystko, jeśli tylko padniesz przede mną na twarz, jeżeli tylko oddasz mi pokłon, wszystko to będzie twoje, bo mogę dać komu chcę. Słuchaj, mógłby Jezus Chrystus osiągnąć cel, jakim jest zapanowanie nad światem, tak? Jezus jest Panem. Jezus jest Królem Świata. Śpiewaliśmy, Jezus jest Królem Królów i Panem Panów. Ale cel, jakim cel, w jaki On to osiągnął, nie jest taki, jak Mu proponował diabeł. Diabeł Mu powiedział tak, ty tam mówisz, że Pan Bóg Cię posłał. Ty tam wierzysz w te słowa, które są, a zobacz, to wszystko jest ulotne. Pana Boga nie widzisz. Nawmawiał ci ktoś, że jest Pan Bóg, że On ma jakąś obietnicę dla twojego życia, że On coś dobrego chce dla ciebie. Pokaż mi, gdzie On jest. Ludzie nieraz mówią, o tu jest, namalują i mówią, o tu jest Pan Bóg. Ja bym mówił, dobra, to tak wiesz. Ale do nas powie tak, powiedz mi, jest, nie ma. Widziałeś go? Widziałeś? Nie widzisz. A ja ci chcę powiedzieć konkretnie, tak? Konkretnie. Mam królestwo i oddam to temu, kto będzie chciał. Tylko mi się ukłoń. Tylko powiedz, ty jesteś moim życiem, ty jesteś moim panem, a to wszystko będzie twoje. Kłamca. Złodziej. morderca. Taki jest diabeł. Kłamca, złodziej, morderca. Nikomu niczego nie dał, naprawdę. Nikomu nie dał życia, nikomu nie przedłużył o dzień i nikogo nie uczynił szczęśliwym. Widzimy to wszędzie. Widzieliśmy to w naszym życiu, widzimy to w telewizji, widzimy to wśród najwyższych i najbogatszych ludzi tego świata. Widzimy to, gdy umiera Amy Winehouse, czy gdy umiera Whitney Houston. Widzieliśmy to ludzie, którzy, czy kolega ten taki, co tańczył dziwnie. O, ten. Widzieliśmy to wszystko, byli ludzie, którzy stanęli się idolami, bogami dla wielu, którzy posiadali niemożliwe wpływy i pieniądze. Ktoś tam utonął w wannie, tak? Ktoś tam się utopił, ktoś się zapił, ktoś gdzieś skończył uzależniony od narkotyków i tak dalej, i tak dalej. Chcę powiedzieć tak, diabeł jest złodziejem, jest kłamcą i mordercą. Kościół to objawia, stąd Kościół będzie najbardziej nienawidzoną instytucją. Zobaczcie, nie prześladują tak wyznawców Allaha, nie prześladują tak wyznawców Buddy, ani wyznawców Hare Krishna, ani żadnych innych wyznawców, jak prześladują chrześcijan, ponieważ diabeł nie ma nic przeciwko Buddzie, ani przeciwko Hare Krishna, czy Mahomecie, przeciwko islamowi nie ma, ale przeciwko chrześcijaństwu ma, bo chrześcijaństwo odkrywa jego fałsz, bo pokazuje, że Bóg tego świata, że on jest kłamcą i nikomu niczego nie dał i nie da. Jest jeszcze gorszy niż PZPR w czasach PRL-u. Pamiętacie, co mówił PZPR, nie? Jak PZPR mówił, że nie da, to nie da. A jak mówił, że da, to mówił. Diabeł jest jeszcze gorszy. Jest perfidny, jest strasznie inteligentny w tym wszystkim. I ta jego inteligencja wyłazi ciągle i ciągle, bo chcę powiedzieć tak. Może być tak, siostry i bracia. Może tak być. Że gdyśmy się nawrócili i za nim poszli, to on nie przestanie nas atakować. On ciągle będzie chciał, żebyśmy zeszli z tej drogi. To nie jest tak, że wiesz, nawróciłeś się i teraz idziesz prostą drogą do Boga, tak? Już prosta, prościuśko. Ponieważ droga do Boga będzie prowadziła do osiągnięcia celu, a tym celem jest to, żeby twoje życie stało się symfonią, żebyś był integralnym człowiekiem, żeby się rozwijała twoja dusza, żebyś wzrastał w łasce i w mądrości u ludzi, żebyś wzrastał w łasce i mądrości u Boga, żebyś stawał się integralnym, w pełnym człowiekiem. Twoje ciało, twoja dusza, twój wewnętrzny człowiek, twój duch, żeby to wszystko było integralne i w pełni się rozwijało jak symfonia. Żeby tam nie było, rozumiesz, tak tylko kilka taktów. Tylko żeby to było piękne, cudowne życie. Tego chce dla ciebie Bóg. Diabeł chce uczynić z twojej symfonii dramat, który zakończy się jakimś przerwanym taktem, jak nasz hejnał w Krakowie. Tak? Tak chce diabeł. My mamy tego świadomość i wiemy, rozmawiałem ostatnio z pewnym młodym człowiekiem, powiedział mi tak. Nawracam się do Boga, chcę iść za Bogiem, ale wiesz co? Boję się, że nie dam rady, ponieważ tych pokus jest tak dużo. Ponieważ młodemu człowiekowi tak łatwo wpaść w sidła różnego rodzaju zjawisk. Uzależnień albo właśnie, wiesz, zawsze diabeł zna, wie co w tobie siedzi takiego typu. Na przykład lubisz nie narobić się, a zarobić dużo pieniędzy na przykład, nie? Lubisz to. I on ci podsunie tysiące pomysłów kolegów. Mówi mi, wiesz, do przekrętów namówił mnie ojciec mój, który był dla mnie wzorem, ideałem. Powiedział, słuchaj, możemy taki zrobić przekręt. Mówi, i już prawie w to wszedłem. Gdyby nie Chrystus, bym tam był. Ale on mnie tak w ostatniej chwili ostrzegł, mówi, słuchaj, ale to nie jest uczciwe, tak? To nie jest tak. Diabeł będzie ciągle mówił ci, że możesz osiągnąć sukces i być jak Bóg, idąc drogą na skróty. Czcząc złoto, czcząc jakieś inne formy, tak? Może jakieś idee, może jakichś ludzi, może ponad wszystko swoje ciało, może ponad wszystko swoje zdrowie, może ponad wszystko swój dom, może ponad wszystko jakichś ludzi. Czyniąc kogokolwiek absolut, dla którego chcesz żyć i bez którego nie wyobrażasz sobie życia. A Bóg mówi tak, to wszystko przeminie. Jeśli przylgnie do tego twoja dusza, to ona też przeminie. Jeżeli przylgnie do tego twoja myśl, to ona też przeminie. Jedyna rzecz, która nie przeminie, która będzie trwała na wieki, od wieków na wieki, to ja jestem, mówi Pan. Przylgnij do mnie, będziesz żył. Ja Cię będę prowadził taką drogą. Zobaczcie i zakończymy to rozważanie. Zobaczcie tak, siostry, bracia. Jezus Chrystus na samym początku swojej drogi ma taką pokusę. Może osiągnąć cel. Być jak Bóg, panować nad światem, nad wszystkim, żeby wszyscy powiedzieli, Jezus jest Panem. I zapłacić za to tylko jednym prostym pokłonem. Przecież to takie proste, a takie kuszące. Czy wybrać tę drugą drogę? Druga droga będzie prowadziła, nie wiem do końca jak, ale prawdopodobnie zakończy się krzyżem. Mam tę świadomość, że będę musiał oddać życie. Że będę musiał zawisnąć na krzyżu. Że będę musiał umrzeć. Mam więc taką drogę i mam taką drogę, że wystarczy się pokłonić, a będę mógł żyć, mieć wszystko, co potrzebne i robić, co mi się podoba. Albo mam iść tą trudniejszą drogą, w której na końcu nie będzie ratunku, nie będzie zwycięstwa, tylko będą gwoździe przybite do ręki, będą gwoździe wbite w nogi, będzie rana w boku, przecięty bok i rozharatane serce. A Bóg mówi tak, ale żeby żyć, żeby osiągnąć cel, wybierz drogę przez krzyż. Kto z nas by wybrał taką drogę, siostry, bracia? To jest, możemy powiedzieć tak, marksiści się mylili, mówiąc, że chrześcijaństwo polega na tym, że przenosi wszystkie twoje marzenia na przyszłość. My już tu, dzisiaj doświadczamy działania Boga. Ale też mówimy tak, rzeczywiście. Dopiero w przyszłości. Ale w jakiej przyszłości, jeśli ja mam dać się ukrzyżować? Jeszcze na krzyżu diabeł do niego mówił tak, zejdź z krzyża, a zobaczysz, wszystko ci oddam. Wszyscy w ciebie uwierzą. Tylko zejdź z krzyża. I chcemy dzisiaj, siostry, bracia, powiedzieć tak. Idąc tą drogą, którą szedł Izrael po pustyni, za Bogiem, mamy ciągle i nieustająco przed sobą pokusy, które nam mówią, że możesz osiągnąć cel i być jak Bóg, wybierając drogę na skróty. Wybierając drogę ku własnemu szczęściu i czyniąc z jakichś obiektów, ludzi, instytucji coś ostatecznego. I potem zawsze się czujesz zawiedziony. Znamy ludzi, którzy mówili tak, poszedłbym za Bogiem, ale to jest za trudne, tak? Wybieram coś łatwiejszego. Tylko chcę powiedzieć tak, wybierając coś łatwiejszego, nie zaspokoisz nigdy tego głodu, który w tobie jest. Nie uczynisz swojego serca szczęśliwym, ponieważ nikt nie uczyni je szczęśliwym, jak tylko Bóg. Prawda? Nikt nie uczyni twojego szczęścia szczęśliwym, swojego życia szczęśliwym. Nikt nie uczyni twojego serca spokojnym, jak tylko Bóg. Nikt nie uczyni twoich myśli, nie uspokoi twoich myśli, jak tylko Bóg. Nie uczyni tego telewizor, alkohol, narkotyk. Nie uczynią tego ludzie, nie uczyni tego praca. Ludzie popadają w alkoholizm, pracoholizm i we wszystko, bo myślą, że znajdą w tym sens i cel i się okazuje na koniec, że tam jest samotność, pustka, poczucie bez sensu, nieraz choroby, nieraz rozbite małżeństwa, nieraz tragedie, dramaty. Dlaczego? Bo jeśli człowiek przylgnie do pustki, to się obudzi pusty. Jeżeli przylgnie do nicości, do rzeczy, które są dziś, jutro ich nie ma, to się nagle okaże, że straci fundament. Ale jeśli przylgniesz do Boga, to On pozwoli, żebyś się rozwinął w całość, jak kwiat. Wszystko. Nie tylko duch, ale i dusza, emocje i ciało. Jeśli nie wszystko teraz, nie wszystko w tym życiu, to Bóg mówi tak, ten integralny rozwój, ta symfonia zabrzmi wreszcie kiedyś, w pełni. Ten akord, którym jesteś, wreszcie kiedyś wybrzmi. W taki sposób, że sam się zadziwisz, jak pięknie brzmisz. Jak piękną tworzysz harmonię. I jaką piękną symfonią jesteś. Ale nie idąc na skróty. Bo idąc na skróty jest tylko dysonans, dysharmonia, nieszczęście. Dzisiaj Bóg stawia przede mną wybór i przed tobą. Czy chcesz czcić tego, którego nie widzisz? Tego, który jest nieprzewidywalny? Tego, którego nie możesz oswoić, ale tego, który jest Panem życia i śmierci? Czy wolisz mieć kogoś lub coś, co chcesz czcić i do czego chcesz przylgnąć, co możesz dotknąć, co ci daje konkret, co możesz oswoić? Dzisiaj Bóg mówi, wybieraj między tymi dwoma drogami. I to nie jest tak, że kiedyś wybrałeś już. Dzisiaj musisz wybierać. Gorsze. Będziesz musiał wybierać jutro, pojutrze. Będziesz musiał dokonywać tego wyboru do następnej niedzieli wielokrotnie. Czy wolisz przylgnąć do tego, który jest życiem, chociaż to jest tylko słowo i musisz zawiesić się na tym słowie. Na czymś uchwytnym, nieuchwytnym. I uwierzyć komuś, kto jest zupełnie nieprzewidywalny. Kogo nie możesz ogarnąć i oswoić. Czy wolisz przyglądać jednak do tego, co jest stare, do tego, co znasz, do tego, co materialne. Dzisiaj wezwanie w Kościele może być tylko jedno i do niego apeluję i tutaj wzywam siostry, bracia. Zaufajmy Słowu bez końca, bez ograniczeń. Zaufajmy zupełnie na ślepo. Zaufajmy Bogu, który jest niewidzialny. Zaufajmy temu, który nas stworzył, bo wiemy, że jak On nas stworzył, stworzył nas po to, żeby nam ten cały wszechświat i dla nas ten cały wszechświat świecił, grał i był. Nie uwierzmy nigdy w oszustwo diabła, który chce nam powiedzieć, że on jest panem tego świata. Nie jest. Sam nie jest szczęśliwy i nigdy nie będzie. Uwierzmy całym sercem temu, którego nie widzimy i zaufajmy Słowu, które jest Jego Słowo, bo Jego Słowo ma moc fundamentu, którego nie ma ziemia i nie ma niebiosa. Bo ziemia i niebiosa przeminą. Jego Słowo trwać będzie na wieki. Amen.